Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Dzień dobry i witam serdecznie w CoDrive numer 69 przed Grand Prix Brazylii, po Grand Prix Meksyku. Oficjalnie ogłaszam, że jest to nasz 60. CoDrive wspólny, zawsze miło odnotować. Dzisiaj sobie porozmawiamy z Aldoną Marciniak. Dzień dobry, Aldona.
Chociaż korci mnie, żeby pozdrowić po Lawsonowemu.
Ale co, gestem czy słowem?
Czynem, słowem, gestem.
Nie wiem,
czy zaraz mi powiesz, że to będziemy wycinać?
Nie, ale będziemy to blurować na pewno.
A, bo no dobrze. Przepraszam, Maciu, ale dodałem ci robotę.
Ale to nałożymy taki chamski blur, taki wiesz, po całej Aldonie.
To było na prawach cytatu. Jaś fasola. No.
Dobrze. I strażnik moralności polskiej Cezary Gutowski. Dzień dobry.
Tak jest, to ja i czuję się oburzony i obrażony.
No nie dziwię ci się w ogóle, ja też się jeszcze zbieram. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy Max jest z Verstappen oczywiście za słabo karany, o tym, czy dni Pereza są policzone i o Leclercu i o jego robotach społecznych, ale zaczniemy od propsy PVD-sów za Grand Prix Meksyku, bo pewnie macie wszystkich fajnych swoich faworytów i typy i wcale nie ściągnęliście z moich notatek, które wysyłałem, ale jeszcze zanim przejdziemy do propsów PVD-sów, to przypominamy, że do wykorzystania są kody rabatowe na opony marki Continental, czyli sponsora naszego wspaniałego podcastu. Kody znajdziecie w opisie do tego podcastu, nomen omen. Ale dobra, propsy i disy, niech zacznie Czarek. Skoro taki strażnik, to proszę. Props.
Ty mówisz, że tak. Po pierwsze nie czytałem, przyznam, że nie czytałem scenariusza, który podesłałeś, wybacz mi, Maksiu. Ale tak, wiesz, znowu w życiu mi nie wyszło. Więc mój props dla Maxa Verstappena za sportowe zachowanie chciałem dać na początku, ale uznałem, że jeśli ktoś bardziej zasłużył na propsa i szczerze zgarnę wam tego najbardziej oczywistego. Carlos Sainz, super weekend, najszybszy w kwalifikacjach i to z dużym zapasem, do tego w wyścigu super fajna walka z Verstappenem, na początku odpuszczony, gdyby trzeba było odpuścić, a potem zaatakowane z doskoku z daleka, gdy trzeba było zaatakować i wykorzystać fakt, że Max miał więcej do stracenia, ale też wydaje mi się, że to był naprawdę czysty taki manewr z daleka, ale bardzo, bardzo dobry i sobie pojechały ten wyścig wygrać. Być może Max mu trochę pomógł, blokując Norrisa, a być może nie, trwają dyskusje, natomiast tak czy inaczej, no super fajnie, że Carlos wygrał. Ciekawostka, Ferrari po raz pierwszy od, już kurczę, nie zapamiętam od ilu lat, ale widziałem, pokazali to na tym, na Twitterze, czy teraz na X-ie dawniej Twitter, jak to Max mówi,
właśnie.
Że po raz pierwszy od wielu lat obaj kierowcy Ferrari wygrali więcej wyścigów niż jeden w sezonie. Teraz muszę go odszukać, a wy mówcie o waszych propsach.
Dobrze, to Aldona będziesz ostatnia, więc mój props, mój props dla Kevina Magnusena za doskonałe 7. miejsce. Ayo Komatsu rwie włosy z głowy, że pozbył się takiego rycerza, no, przesadzam troszeczkę, ale odnotujmy to, doskonały wynik K-Maga.
Nie Kraft podoba mi się Maga.
Kraft Maga, nie podoba mi się tego nickname, ale tak, odnotujmy to i tak się zastanawiam, czy zwyżka formy Ferrari znowu może mieć coś wspólnego ze zwyżką formy Haasa, czy to już troszkę za głęboko w sezon, no nie wiem, props dla Kevina, wiele ich nie dostał w życiu od nas, więc proszę, i Aldona, zupełnie ci go nie podebrałem z talerza.
W ogóle, ani trochę, ani trochę. No dobrze, no to ode mnie pójdzie props do Fernando Alonso. Nie, no żartuję. Chociaż taki honorowy może być. No musimy jego 400 startów jakoś zauważyć. Nie tyle 400 startów, to 400 udziałów w weekendzie Grand Prix. Wrzucę tutaj taką małą prywatę. Przed niedzielą napisałam do Mikołaja, który był w na miejscu w Meksyku, mówię, słuchaj, a weź tak na koniec po wyścigu, jak już będziesz rozmawiał z nim o tym, o tych jubileuszach i tak dalej, weź się spytaj go, z jakimi kierowcami jeździł najlepiej mu się, których najlepiej wspomina, ale tak podpuśćmy go, że może nie wybory oczywiste, niekoniecznie Lewis Hamilton, niekoniecznie Michael Schumacher, zobaczymy co powie. No i wpadł w zastawioną przez nas pułapkę, bo powiedział, że no właśnie nie wszyscy zdobywali Mistrzostwo Świata, byli bardzo, bardzo utalentowani, na przykład Robert Kubica i tak dalej, więc mission accomplished, jeśli o to chodzi. Natomiast no, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że o tym wspomniał cały czas o tym pamięta. Anyway, props dla Lando Norrisa. Cezary trochę mnie przekonał dzisiaj w pole position, że zasługuje Norris na uznanie ze względu na to, jak podchodzi do teraz do tego, co się dzieje między nim a Maxem podczas tych ostatnich dwóch wyścigów. No i ostatecznie uratował z tego wyścigu, co się dało.
Myślałem, jak zaczęłaś mówić, że przed niedzielnym wyścigiem myślałem, że powiesz, napisałam SMS-a do Fernando, gratuluję 400, a on odpisał, who are you? Ale nie, no żartuję, przecież oczywiście, że wie, kim jesteś. Czarek, disy.
No dobra, nie będę już, myślę, że Verstappena na pożarcie zostawię wam, bo jestem jakby ciekaw oburzenia, ciekawy, które z was, Maldona będzie pierwsza, ale może zostawisz Maxowi, bo ktoś musi dać tego disa, umówmy się.
Nie, ja będę
Verstappen
pierwszy.
Musi dostać disa, tak? Więc jeżeli Verstappena zostawiam na pożarcie, to sobie wezmę Aleksandra Albona, za ten incydent z Bermanem w treningu. Kolejna przygoda Albona, odkarpiły się Colapinto, chyba nie przespia nocy, ma problemy z hormonami czy coś takiego, no bo po prostu no to była jego wtopa i no chcę to wyjaśnić, dlatego że jest to kierowca, który jeździ pod flagą tajską, ale jest urodzony w Londynie, jest Brytyjczykiem, więc jest też traktowany w pewnym sensie. I tak też się czuję być może, że jest kimś, kto ma zawsze rację albo większą, a prawda jest taka, że no nawet jeżeli to Ferrari było faktycznie w tym miejscu niedogodnym i nawet jeżeli za późno powiedzieli, inżynier powiedział Bermanowi, że jedzie Albon, to i tak niewiele więcej mógł zrobić Oliver Berman. I to, że kogoś trafisz na drodze, to nie znaczy, że musisz od razu tracić kontrolę nad samochodem i strącać go i wypadać z toru w barierę. To nie była jedna sytuacja w historii Formuły 1, że coś takiego się wydarzyło. Ich jest dużo, tylko nie każdy kierowca robi to, co zrobił Albon, więc Dis jest za to, że powiedział potem już po przemyśleniu, nie za to, że powiedział, że to idiota i tak dalej, bo się z tego wycofał, tylko że po przemyśleniu wszystkiego przywyszedł i powiedział, że nie winie za to Bermana, nie winie za to siebie. A ja właśnie jego winię i za to dostaję tego disa.
Dobrze, czyli Alex Albon dostaje od nas hormon melatoniny następnym razem, żeby lepiej spał i żeby trochę lepiej znosił obecność Colapinto w ekipie. No to Maksiu, dawaj z tym disem.
Jeszcze od kiedy, chciałem powiedzieć, że od kiedy Colapinto jeździ z Albonem, to chce się krzyknąć, sparafrazować słynny okrzyk o Jakubie Wawrzyniaku, czyli graj na Albona, on jest cienki, bo jest cienki strasznie. No dobrze, mój dis dla Sergio Pereza, ponieważ on też musiał dostać ten dis, ponieważ jest no, tak fatalny i to jeszcze w swoim domowym wyścigu i jeszcze mi tu krzyczy na Lawsona, którego lubię, więc osobiście to odbieram, chociaż najbardziej to chyba denerwuje mnie dlatego, że po prostu blokuje, że tak zabetonował to miejsce z powodów, których nie znam. Nie odbierał ode mnie Christian ani Helmut, więc się nie dowiedziałem przed podcastem. Natomiast dis dla Pereza, no jeszcze o tym porozmawiamy.
Ale ukradłeś Aldonie w ogóle disa, to jest naprawdę takie trochę nie po dżentelmeńsku, ale okej, przyjmuję. Ale, mamy jakby ale czasy, propsa kiedy równouprawnienia.
Ale propsa też, więc jakby uznałem, że muszę kontynuować w ten sposób naszą znajomość.
Okay. Dobrze. Mój dis dla Maxa Verstappena. Dziękuję.
No, dziękuję. A to już?
Jeszcze będzie, jeszcze pogadamy o nim.
No, myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak się chyba. Ale słuchajcie, może ktoś to odwinął za 45 lat i nie wie, o co chodzi. Max Verstappen niegrzeczny.
To czekaj. 28 październik 2024. Dzień po Grand Prix Meksyku. Max Verstappen dostał podczas transmisji grafikę Ultimate Penalty. Plus 20 sekund.
Dostał więc... taki, bo widziałem, że to było ultimate penalty. Dobrze, tak, że nie tak capital punishment.
Bo jeszcze powinny takie, wiecie, pioruny się pojawić w ogóle. Powinni jeszcze więcej graficzek do
villain.
Tego dodać. Tak, villain. Takie czerwone oczka, wiecie. No ale no dobra, przejdźmy do tego. Słoń, czy w zasadzie Holender w pokoju, czyli czy Max Verstappen jednak już troszeczkę nie przesadza? Szybko przeprowadzę. W USA mu się upiekło, ale tym razem 20 sekund i 2 punkty karne. Martin Brundle mówi, Max się zagrzał. Cezary Gutowski, a za nim Mark Hughes mówi, to była chłodna kalkulacja. Moim zdaniem z wypowiedzi Maxa Verstappena wynika, że jednak to drugie, no bo nie bawił się w jakieś politykowanie, tylko powiedział, gdybym tak nie jechał, to Lando wyprzedziłby Ferrari. czyli gdyby wyprzedził Ferrari, to jeszcze więcej odrobiłby do niego w Mistrzostwach Świata. No ale pytanie brzmi, czy jednak Max nie dostaje za małych kar? Czy jednak ta jego chamska jazda, nazwijmy to po imieniu, którą oczywiście nie wiem, czy chwaliliśmy, ale na pewno zaznaczaliśmy, że no dobra, wielu mistrzów tak jeździło, nie możesz być ten nice boy, jeżeli chcesz wygrywać Mistrzostwa Świata. No ale czy jednak, no gdzie jest Rubikon, który w końcu Max może przekroczyć, bo nie wygląda na to, żeby chciał się zatrzymywać w swoim, nie wiem, celu święcać środki? No trochę mocno, ale Aldona, czy już Max przesadza, czy już cię denerwuje?
Wiesz co, mnie bardziej nawet niż ten manewr na torze, zdenerwowała jego reakcja po wyścigu. I jakoś im dłużej czasu mija, tym bardziej to czuję. Na początku nie zwróciłam na to aż tak dużej uwagi, ale teraz po prostu ta buta jego i to wyrachowanie naprawdę rzuca się w oczy. On spytany przez Lorenza Barreto z oficjalnego streamu F1, spytany, czy zrobiłby coś inaczej, biorąc pod uwagę tę karę. Oczywiście w domyśle, czy uważa, że powinieneś zmienić swój styl jazdy, czy powinieneś pojechać inaczej następnym razem w takiej sytuacji. Powiedział po prostu z kamienną twarzą, tak, następnym razem się czegoś napiję, bo 20 sekund to całkiem dużo. I po prostu, i ten Barreto, którego ja nie jestem jakąś wielką fanką, żeby nie było, po prostu powiedział, okej, thanks. Miał już tak był już tym tak też zniechęcony. I coś w tym jest, że się robi takie przeciąganie liny na kilku poziomach. Trochę budowanie narracji wokół Maxa, no też trochę, no nie ukrywajmy, przez angielskojęzycznych dziennikarzy, którzy siłą rzeczy są jedną nóżką bardziej za Norrisem, choćby nie wiem co, że to jest właśnie taki chuligan. Z drugiej strony Max kompletnie nic sobie z tego nie robiąc, daje im tylko kolejne argumenty do ręki. No a z trzeciej strony na to, że robi to, co faktycznie musiał zrobić, bo tak jak mówiliśmy w pole position, Carlos Sainz nie jest jego rywalem do tytułu, on nie miał żadnego interesu w tym, żeby walczyć z Carlosem Sainzem, miał interes w tym, żeby walczyć z Lando Norrisem i to zrobił.
Wiecie co, ja mam teraz taką myśl, przepraszam, wetknę ją i oddaję Czarku głos. Czy bardziej podoba nam się Max, który po prostu, że tak powiem, nie wali w trąbę, tylko proszę bardzo, tak, pojadę, tak, zrobiłem tak, bo musiałem, zrobię tak następnym razem. Czy bardziej podoba nam się, i uwaga, nie jestem hejterem Lewisa Hamiltona, po prostu jest to przykład. Lewis Hamilton, który mówi, nie, to wiecie, to tak próbowałem, tak wyszło, nie mogłem zrobić nic inaczej, który bardziej politykuje. I oddaję głos Czarkowi do bazy.
Max, I'm a bad guy. Da, Verstappen.
A wiesz chociaż, który, co to za ta wokalistka śpiewa?
Oczywiście, że tak, Billie Eilish, mega, mega dobry utwór, w ogóle mega artystka, super. Świetne teledyski. Tak. No kurde, takie rzeczy bym nie wiedział. Max, nie obrażaj
chciałem
mnie.
Chciałem cię złapać.
Nie wiem za co, ale okej. Okay. Za słowo.
Za koszyk. Wiesz, jak w tym żarnowcipie z czerwonym kapturkiem.
Mi się bardziej podoba naturalny Max niż Lewis udający i całe brytyjskie media wokół niego, że nic nie stało i że on pojechał fair. Co tam?
Aldona, wiesz co, tak, skończ zdanie oczywiście i skończ myśl, ale ja ci się tylko dorzucę z jednym pytaniem, jak będziesz to kończył. Pamiętasz Meksyk, byliśmy na tym wyścigu, gdy Max Verstappen stracił pole position, bo właśnie był takim Maxem, bo była żółta flaga przez Walteriego Bottasa, dostał pytanie, czy zwolnił na żółtej fladze, mówi, no przecież wszyscy widzieliście, no. Nie, ja wiem, jak mam jechać.
Tak, ja wiem i lepiej, tak, czy mam zwolnić,
ja wiem
czy nie.
Lepiej. Ja mam lepiej, czy mam zwolnić, czy nie. I to stracił głupie. To pole position. I wtedy właśnie mówiliśmy, że to było głupie. No to wiesz, ja, to jest właśnie trochę ten sam Max cały czas. To jest no ta tak. Sama cecha, o której mówimy.
A Louis z tej sytuacji powiedział, jaka żółta flaga? Nie, nie było jej widać z mojego samochodu. Tak? Byłoby to podstawa, żeby go nie karać, ale Max powiedział, a szczerze mi się taki Max podoba właśnie bardziej. Mimo wszystko, chociaż jest to trochę głupie, ale to mówię, to trochę mi to przypomina sytuację, jak Sebastian Vettel także z Lewisem Hamiltonem, kiedy Louis mu zrobił brake testa, czy raczej spuścił nogę z gazu w Azerbejdżanie i przez co... I to była wina Vettel oczywiście, że wyjechał mu w tył, bo trzeba uważać, jak się jedzie. No ale Vettel się wkurzył, zrównał się z nim i zrobił mu jakby kołami, wheel banging tak zwany, czyli koło w koło uderzenie. Co mnie wzruszyło, bo to było tak głupie i tak emocjonalne, że sam byłbym w stanie zrobić coś podobnego, więc po prostu się w tym momencie utożsamiałem z Maxem, boże, z Vettelem, z Sebem i w zasadzie z Maxem, jeśli chodzi o te jego głupie rzeczy i takie zagrania. No może nie te chamskie, takie już brutalne, bo ja jednak gram fair, Aldona potwierdzi, zresztą Max chyba też, ale jak gramy w gry, to ja ten, dla mnie nie ma oszukiwania, bo nie interesuje mnie to.
Prawda, można wyjść do łazienki i wszystkie kostki Scrabble są na swoim miejscu, co więcej Cezary nie podejrzał, co ma rywal.
Gorzej z portfelami, ale...
No tak, ale mówimy o grach, tak? A nie
mówimy o grach.
Rzeczach osobistych, więc umówmy się.
Przepraszam, tak. Masz rację.
Więc może te rzeczy nie, ale to jego właśnie taka szczerość i taka wręcz arogancka. To tak, więc po pierwsze, odróżnijmy sytuację w USA i Meksyku. To były dwie różne sytuacje i nawet zgodnie z definicją Maxa, mimo tego, że Verstappen powiedział, że zasugerował, że zrobił to samo, a tym razem został ukarany, nie zrobił tego samego. Przymierzając te same dyrektywy, które były zastosowane w USA, nie zasłużył na karę według tych dyrektyw, w Meksyku zasłużył na karę według tych samych dyrektyw. Nawet bez tego zaostrzenia, które nastąpiło po spotkaniu sędziów z kierowcami, którzy w 19 na 20 powiedziało, że takich rzeczy, jak zrobił Max, pod koniec Grand Prix USA nie powinno się robić. Nawet bez tego i tak zasłużył na te kary. Pojawiły się głosy i to mnie trochę bawi, że niektórzy fani, oczywiście ci, co nie lubią Maxa, mówili, że czarna flaga się należała, albo nawet jakieś, nie wiem, wykluczenie chyba z sezonu. Napisałem w komentarzu, że może kara śmierci w takim razie, no bo come on, nie? Dlaczego kończyć na półśrodkach? Zach Brown z McLarena też mówi, że to śmieszne, że to są za lekkie kary. Te kary nie są za lekkie, one są dotkliwe, ale oczywiście Brown walczy o mistrzostwo świata, natomiast Max jest bardzo blisko tego momentu, kiedy te kary moim zdaniem powinny być nawet cięższe. I to jest właśnie ta dyskusja, te takie teorie, że Max ewidentnie jedzie w ten sposób, że Norris musi ustąpić albo się zderzymy. Od tego jest już tylko krok od tego, żeby specjalnie spowodować kolizję z Norrisem. I są takie jakby teorie, że no to Max w zasadzie sobie można to pozwolić, tak? No, że po prostu to nie będzie oczywiście ładne, ale no, może spowodować kolizję z Norrisem i też na tym zyska. I moim zdaniem to jest ten krok za daleko, bo no tutaj jeszcze raz przypomnę przykład Schumachera, 97 rok, Grand Prix Europy, Jerez, kiedy Schumacher powoduje kolizję, walcząc w ostatnim wyścigu mistrzostwa świata z Jacques'em Villeneuve'em, powoduje kolizję, kiedy Villeneuve go atakuje i zostaje skreślony z wyników całego sezonu, więc zbliżamy się do tej granicy wielkimi krokami, czy może nie my, Max Verstappen się zbliża, kiedy może się narazić po prostu na utratę tytułu mistrza świata, bo niewiele trzeba tak naprawdę na tą podkładkę, żeby ten tytuł stracić, tym bardziej, jeżeli podejdzie do tego w ten sposób, jak te lata temu w Meksyku w 2019 roku i powie, tak, zrobiłem to specjalnie, ja jestem kierowcą i co mi zrobicie? Tak więc, żebyś ta walka o mistrzostwo świata nie rozegrała ostatecznie o jakąś dyskwalifikację z całego sezonu. Jak wam się podobała w ogóle ta walka? Czy mieliście też taki niesmak, jak większość obserwujących i także ja z tego, co robił Max? Widzieliście to jeszcze przegięcie, ten krok dalej w porównaniu ze Stanami?
Tak, zdecydowanie, natomiast ja cały czas uważam, że to nie dojdzie do tego, o czym ty mówisz, że mimo wszystko Max jest za sprytny w tym wszystkim i ostatecznie to, jak pojechał teraz z Norrisem, też pokazuje ten jego spryt.
Czyli to było wyrachowane, tak? Nie tak, jak twierdzi Martin Brundle, że to po prostu się zagotował i tak, że czerwona mgła zasnęła oczy. Tylko on to zrobił specjalnie, bo musiał za wszelką cenę blokować Norrisa i trzymywać go za sobą, żeby wygrał u Ferrari.
Im dłużej mija od wyścigu, tym bardziej, im więcej czytam wypowiedzi i też Maxa Verstappena oglądam w tym wszystkim, tym bardziej tak myślę.
Ja mam tak samo, w sensie od kiedy zobaczyłem jego wypowiedzi, to wygląda jakby to było po prostu zaplanowane, nie może krok po kroku, ale że na pewno chciał, tak jak mówisz, nie dopuścić do tego, żeby Norris wyprzedził Ferrari, co i tak ostatecznie się połowicznie wydarzyło. Ale zastanawiam się też na przykład, jak odbierają to kierowcy w padoku, czy już też troszkę nie mają delikatnie dość takiego zachowania, bo George Russell, który, uwaga, pełni rolę dyrektora Grand Prix Drivers Association, czyli jak rozumiem jakiegoś związku kierowców. Swoją drogą, jeżeli miałbym wybrać jednego kierowcę, który jest dyrektorem nie wiedząc, to wskazałbym na George'a Russella. Pasuje mi do bycia dyrektorem. Powiedział tak, zmiany zmiany dotyczące zaostrzenia kar i egzekwowania tych kar. Zmiany muszą wejść w życie. Dyskusja dotyczy tego, by zaostrzyć je od 2025 roku, ale mogę powiedzieć, że po Grand Prix USA 19 na 20 kierowców stwierdziło, że jeśli taka jazda nie jest okej, to wprowadźmy zmiany od zaraz. Jak myślicie, kto był tym jednym kierowcą, który się...
Valtteri Bottas pewnie.
Albo Kevin Magnussen jeszcze w sumie, bo on też tak lubi pojechać. No dobrze, no to będziemy patrzeć dalej, co tam Max będzie czarował. Zaznaczmy to, że Lando bardzo tak chyba wykonał postęp, jeśli chodzi o reakcję na zagrywki Maxa. Ta jego wypowiedź bardzo chłodna. On się spodziewał, że Max tak będzie jeździł. On wie, że tak, żeby z nim wygrać, to po prostu trzeba być na to gotowym i tyle. I dokładnie tak, panie Norris. No dobrze, zostajemy w rodzinie Red Bulla, ponieważ to nie jedyny kierowca, który się zachowywał źle. Tylko jeden się zachowywał źle, a drugi nieobyczajnie. Jako nie bad, jeden był bad guy, a drugi był bad boy.
Już nie mogę pokazać.
Nie, no, będziemy blurować, więc powinnaś tak, wiesz, wystawiać, żeby ciężko było wstawić te blury.
A to ciekawe, bo jakbyś miał jeszcze cygaro, to wiesz, jeszcze z tym palcem, który wystawiłaś, to by ci można było zrobić taką sesję bad girl. Jeszcze tak jak masz ten makijaż i te czerwień na sobie, to naprawdę w tej fryzurze pasuje.
Taka jeszcze taką siateczkę na oczy czarną. Nie wiem, jak tak, się tak, nazywa. Tak, tak.
Mamy to.
Femme fatale. Myślę, że wielu naszych fanów nie powiedziałoby nie. Czy też może naszych to mocne słowo. Aldony. Liam Lawson i jego incydent z Sergio Perezem. Najpierw przytoczę, co na ten temat uważa Sergio Perez, ponieważ są bardzo juicy cytaty. Samo mięso. Kiedy wchodzisz do Formuły 1, to oczywiście jesteś głodny, ale musisz też zachować szacunek na torze i poza nim. Myślę, że Liam jest świetnym kierowcą, ale jego podejście musi się nieco zmienić. On musi to przemyśleć. Przejechał ledwie dwa Grand Prix, a już zaliczył kilka incydentów. Patrzcie, jak obserwuje. W pewnym momencie będzie musiał za to zapłacić. Prawie zderzył się z Fernando tydzień temu. Teraz z Franco. Chce się ze wszystkimi ścigać jak jeździec bez głowy.
No właśnie średnio obserwuję Sergio Perez, bo przejechał 7 Grand Prix Liam Lawson, także w zeszłym sezonie, ale to tylko
tak. Tak, tak, to nie chciał mu dodawać, wiesz, bo to jest, czuję chyba tutaj. Po pierwsze był incydent na torze z dosyć ostrym wyprzedzaniem, nazwijmy to tak. Liam Lawson został, jak to powiedzieć, strofowany, został... jak to powiedzieć, w dokonanym czasie? Przestrofowany? Zastrofowany?
Nie. Był strofowany po prostu.
Był strofowany przez Helmuta Marko, który powiedział, że to są siostrzane ekipy, że on musi troszkę uważać. No ale też pokazał środkowy palec, czyli międzynarodowy symbol, że się kogoś nie szanuje, Sergio Perezowi. I zastanawiam się, czy uważacie, że, czy zgadzacie się z Sergio Perezem, że ci nowi kierowcy powinni mieć więcej pokory, bo moim zdaniem nie. I moim zdaniem jest to po prostu próba jakiegoś ochrony się przed tymi młodymi gniewnymi, którzy wchodzą i powinni nas szanować. No okej, dobra, ten środkowy palec, z tym się zgadzam, mógł sobie odpuścić. Natomiast wydaje mi się, że jednak Sergio Perez bardziej odnosił się do zachowania na torze i do tego, jak Liam Lawson się ściga, czarku.
Nie, moim zdaniem jego uraził ten gest obsceniczny, jechał z boku i tak, jak on może pokazywać mi ten palec? A tam jazda, to tam chodzi o szacunek. Nie, myślę, że ten palec to tam akurat Sergio zwisa, natomiast moim zdaniem, skoro Max dostał tak pracę społeczną za przekleństwo na konferencji i Charles Leclerc też jemu grozi, no to tym bardziej pokazywanie gestów obscenicznych, no to za coś takiego, to jakby powinien dostać...
Ultimate penalty.
Tak, tak, tak. Capital punishment powinien dostać za to. Liam Lawson. Ja mam problem z Lawsonem. Dlatego, że robi na mnie ogromne wrażenie jego odwaga i takie zaangażowanie w te walki i fakt taki, że to nie są jakieś takie szalone, znaczy inaczej, to naprawdę tam idzie, karbon się prawie sypie, tak? I dzieje się ostro, idzie na łokcie. Ale to nie są takie szalone, desperackie zagrania, jakich można by było oczekiwać od kilku innych kierowców, typu na przykład czasami Tsunoda, czy było od kilku takich kierowców. Tylko są to jakby rzeczy przesterowane, ale jednak w pewnym sensie wyrachowane. Tak? On tam walczy po prostu o każdy milimetr toru i jeszcze więcej, ale tam nie ma desperacji, tak? Tam nie ma jakby bolid go powiózł i tam nie panuje nad emocjami. On to robi, sukin kot, z wyrachowaniem, nie? W sensie, że on to robi specjalnie. I za to szacunek, za to szacunek. Natomiast no właśnie nie wiem za bardzo, po wyścigu byłem zniespaczony, no bo faktycznie ta sytuacja z Alonso sama wyrwana z kontekstu wyglądała, że może Fernando przesadził, ale tutaj z Perezem, no to już tak jeszcze z kolegą z obozu, no to tak już trochę gorzej wyglądało, aczkolwiek no Perez też trochę się, no trafiła kasa na kamień, też nie jechał jakoś jak z nut i też trudno mi się pytać do Lawsona, że po prostu bronił pozycji, nawet jak tak ostro. Z Colapinto jestem zaskoczony, że Colapinto dostał 2 punkty karne i że jego obciążono za to, że sobie Lawson na niego skręcił i zerwał kawałek skrzydła, więc mam z nim taki problem, bo z jednej strony no początkowo mi się to nie podobało i uważałem, że to jest taki overdriving, że przesadza, a z drugiej strony może się okazać, nie wiem, za rok albo dwa, że to będzie jego znak firmowy i się okaże, że to jest tak naprawdę geniusz in the making, tak, że to jest po prostu jakby wstęp do czegoś wielkiego, tak, że to będzie jego znak rozpoznawczy, że tak, taka właśnie walka na milimetry i że no, nie będzie to tak jednoznacznie zasługiwało na karę.
No poza tym on, wiemy o co walczy. Po pierwsze on walczy o w ogóle fotel w rodzinie Red Bulla. Możliwe, że walczy nawet o fotel w Red Bullu, więc co, teraz ma sprawdzać, okej, okay, dobra, Sergio Perez jest w Formule 1 od 10 lat, to będę jechał ten, bo ja tylko 7 wyścigów, a ten jest od 5, to trochę, to tego mogę wyprzedzać, no come on, no, w sensie uważam, że jednak odwaga i to, że musisz być w jakiś sposób odważny jako kierowca Formuły 1 wciąż jest jeszcze wyżej na tej skali niż bandyctwo, nie wiem, torowe, co próbują mu wmówić. Ale do nas
godzisz. Yuki Tsunoda był odważny też, jakby w tym wyścigu, idąc do pierwszego zakrętu, jechał bardzo odważnie, chciałem zaznaczyć.
To był manewr imienia Sergio Pereza prawie, że.
No, z zeszłego roku. Słuchajcie, to w przypadku Lawsona i Finger Incident, to on się tam zagotował, ponieważ wcześniej Perez go blokował przez pół okrążenia, więc po prostu Perez jechał no, trochę złośliwie. Natomiast Perez musi też zwalać na Lawsona, żeby trochę obronić siebie. I trochę mu się to udaje, no bo już Marko mówi właściwie to, co się działo po 18 okrążeniu nie ma znaczenia, bo Sergio jechał z bardzo uszkodzonym samochodem, 60 punktów docisku stracone, widzieliśmy te dziury w sekcjach bocznych, natomiast wcześniej faktycznie do tego 18 okrążenia Perez był 11, walczył o punkty, Lawson 10, walczył z nim o punkty, walczył z nim o wejście do dziesiątki, więc to nie było może jakieś super, hiper, błyskawiczne odrabianie strat, torpeda i już po 5 kółkach jest w punktach, no ale mimo wszystko nie jechał fatalnie i miał szansę na te punkty, to mu Lawson w tym momencie odebrał, więc znaczy ta sytuacja z Lawsonem mu to odebrała. Więc Perez musi to postawić na środku sceny jako powód, żeby trochę odciągnąć uwagę od tego, że no, znalazł się w ogóle w tym miejscu i startował z końca stawki przez swój błąd w kwalifikacjach. No i w tym momencie trochę łatwiej zrzucić chociaż część winy na Lawsona.
No tak, ale właśnie nie wspomina o tym, tylko gada coś o jakimś po prostu pokory. Nie podoba mi się to. No ale wywołany do tablicy Leclerc, więc o tym porozmawiajmy. Leclerc na konferencji wypowiedział angielskie słowo na F, oficjalnie uznawane za obraźliwe. Wszyscy wiecie, o jakim mowa. Bardzo słodziutko, jak to Leclerc się z tego miksował, zauważył, Ferrari? Że je wypowiedział. Tak, Ferrari. Ma wiele w sobie wdzięku, więc pięknie mu to wyszło. Natomiast, czy jeśli prawo jest prawem, to czy Charles Leclerc, a pani Aldona Marciniak w czerwonych barwach, czy dałabyś prace społeczne Charlesowi Leclercowi, a może na przykład odebranie psa na 2 tygodnie?
Jezus Maria, to jest okrucieństwo.
No, ale on też okrutnie się zachował wobec widzów.
Nie, wiecie, ja generalnie mam trochę problem z tym karaniem, jedyne za przekleństwa, jedyne co, bo oczywiście on się odnosił do tej sytuacji, w której już tył mu kompletnie puścił na wyjeździe z ostatniego zakrętu i pełną prędkością ładuje się traci kontrolę nad samochodem. To, że on ją odzyskał, to w ogóle był jakiś cud. Natomiast no, nie ma jednej osoby, która oglądając to nie pomyślała to, co on wtedy na konferencji powiedział. I nie było to, ojejku, co tu się wydarzyło. Po prostu wszyscy się złapali za głowę, co tam się stało i jak on to wyratował. Jedyny problem polega na tym, że łatwiej by to było znieść, gdyby on to powiedział przez radio, gdyby powiedział to tuż po wyjściu samochodu, a nie 45 minut po wszystkim, w momencie, w którym już rozmawia z mediami i naprawdę miał chwilę, żeby ochłonąć. Więc jeżeli prawo ma być prawem, tak, Charles Leclerc na roboty publiczne.
No bo co teraz... Inaczej tak. Będziemy sobie na przykład właśnie poziomować, że to przekleństwo zasługuje na karę, a to nie. Temu się wyrwało. Specy odmowy ciała powiedzieli, że Charles Leclerc naprawdę nie chciał tego powiedzieć.
Tak, no, słuchajcie, no incydent oralny znowu w Formule 1, takie rzeczy są niedopuszczalne, przecież dzieci to oglądają, wszystkie siedzą i oglądają konferencję prasową, jak to Max zauważył. No sytuacja nam się robi takie trochę absurdalna, znaczy ja się zgadzam absolutnie, że nie powinno się przeklinać na konferencjach. Nawet ostatnio jak z Robertem Kubicą robiłem wywiad, to też powiedział, że no, że on nie wartościował tutaj i tak dalej. Powiedział, że on sam w życiu by nie przeklął na konferencji, nie przeklął. No ale mówi, że to są inne czasy. Co innego przez radio. No ale czy trzeba aż tak, nie wiem, tych kierowców za te... Wiecie co, oni powinna być taka świnka skarbonka po prostu na tej konferencji, nawet w widocznym miejscu, pewnie z terminalem na tym etapie i po prostu jak jakiś kierowca przeknie, to powinno tam być umówione, że nie wiem, rzut za 1000 euro. Myślę, że 1000 euro to by już wystarczyło.
Może na przykład tak, 1000 euro i na szczytny cel na koniec sezonu.
O kurczę, niektórzy mogliby wtedy, jakby wiesz, są osoby szlachetne, na przykład Lewis Hamilton jest bardzo szlachetny i mogłoby się skończyć na tym, żeby jakby leciał bluzgami jak ten, jak w jakim to było filmie, sędzia Drake, czy ten ze Stallone, jak i Sandro Bullock?
Nie, przeczekaj, żeby jak raper, żeby rzucał jak raper.
A, żeby tak, żeby rzucał, żeby... O, jak ten film ze Stallone i Sandrą Bullock, co to był za film? Jak on tam jest taka scena słynna, że on specjalnie, że za przekleństwa na komisariacie wychodzą mandaty?
Sandra Bullock.
I Stallone...
Film już sprawdzam. Podchodzi... Człowiek Demolka.
Przepraszam, oczywiście. Człowiek Demolka, Demolition Man. I podchodzi i jakby wysyła w serię przekleństw do tego automatu i wychodzą mu te mandaty, a potem idzie z nimi do toalety, bo w przyszłości nie używa się papieru. Ale to może nie...
Ale to byłby piękny twist, gdyby nagle na konferencji prasowej zgasły światła, ktoś puścił beat, wyszedłby Lewis Hamilton w kapturze i zaczął po prostu sypać wszystko, co zna i wrzucać tylko te tysiaki, płacić tam, przykładać telefon. Pyk, pyk, pyk.
No w każdym razie to się robi z tego trochę absurdalne, śmieszne. Ja szczerze mogę sobie teraz marudzić, ale nie mam jakiegoś rozwiązania, bo faktycznie uważam, że kierowcy nie powinni przeklinać podczas konferencji, przez radio może też nie, ale to tutaj można im darować, ale z drugiej strony to jest takie trochę, to też Max pytał, co tam jesteśmy, dziećmi? No nie są dziećmi, więc nie wiem, macie może jakąś na to radę? Jakiś
rozsądny, znaczy, uważam, że na tym etapie już po prostu ukręciliśmy na siebie bicz i powiedzieli, że są kary, no to są kary, no i teraz już się wycofywać z tego, nie wiem, może od nowego sezonu coś wymyślić, ale no wiecie, z drugiej strony jest różnica, jak komuś się wyrwie, a jak po prostu Max siedzi i wie, że to powie i po prostu leci, bo tak wszyscy rozmawiamy. No okej, tak wszyscy rozmawiamy, a jakoś jak w telewizji jakiś dziennikarz przeklinie, to jest, wiecie, wielkie halo na 5 najbliższych lat, tak? No a podejrzewam, że na co dzień przeklinają, ale jakoś się hamują, no więc...
Nie, może... nie, Mak, nie przeklinają. Słuchaj, ja znam wielu dziennikarzy i tak jak nie przeklinają w telewizorze, to też jakby poza kamerą są też czasami nieprzeklinający.
Dobrze.
Poważni.
Dobrze. Chcielibyśmy kontynuować ten podcast, ale Aldony nie słychać, więc...
Tak, wyciszyła się i też... I
macha rękami teraz jak szalona. Tak, no dobrze, to teraz my będziemy mówić, lipdabujemy Aldonę. Chciałam wszystkim powiedzieć, od następnego sezonu będę pracowała, wy?
Aldona mówi słowa na F tylko cały czas.
Aha, no tak, tak. Nie, wciąż nie słychać, kochana.
Tak, tak, mikrofon wyłączony.
No tak, no mi pachnie jakby dużo bardziej kulturalne sposoby, żeby powiedzieć, że się nie chce brać udziału w podcaście.
Tak.
Natomiast...
Jestem. Dzień dobry.
O, jesteś. Dobrze.
Co to był za dramat?
Kłam? Nie, przepraszam was bardzo, po prostu lampka mi zgasła i chciałam ją podłączyć do ładowania, tylko że zamiast odpiąć z komputera ładowarkę, to odpiłam mikrofon. I wpięłam miałam w lampkę i o dziwo lampka działała, więc jakby nie miałam podejrzenia, że coś się złego wydarzyło. Dobrze, to się wytnie. To się wytnie.
A skąd? Nie wiecie, uważam, że to było bardzo urocze, nasza rozmowa z Czarkiem, to zostaje. My się pośmialiśmy, ale wiecie, kto się nie śmieje? Sergio Perez. No. Zostały nam 4 wyścigi do końca. Red Bull spadł za Ferrari w klasyfikacji generalnej. Christian Horner mówi, w tym biznesie chodzi o wyniki. Jest punkt, w którym trzeba podejmować trudne decyzje. Sergio Perez, pytany o to, czy się martwi, że to było jego ostatnie Grand Prix, odpowiada, mam zero obaw. Będę tu w przyszłym roku i będę walczyć o zwycięstwo. I zanim się wypowiecie na ten temat, to chciałbym jeszcze rzucić z innej strony światło na tę sytuację. Czy w tym momencie, kiedy Red Bull, umówmy się, już raczej nie ma szans na Mistrzostwo Świata, czy trochę bardziej nie opłaca im się zostać na tym trzecim miejscu i nie mieć na przykład więcej czasu w tunelu aerodynamicznym i Czarku?
Znaczy moim zdaniem nie mają wyboru, bo sobie mogą chcieć czy nie chcieć. Raczej powinni patrzeć na pozytywy w negatywach, czyli no przynajmniej teraz będziemy mieli więcej czasu w tunelu aerodynamicznym. Potrzebujemy tego czasu, gdyż no, mamy dużo lekcji do odrobienia. I tak może w ten sposób należy przedstawiać nawet jako jakieś planowane działanie, żeby ten Sergio dalej jeździł w Red Bullu, właśnie żeby zostawiliśmy Sergio, żeby mieć więcej czasu w tunelu aerodynamicznym. Lepiej to będzie wyglądało niż po prostu stwierdzenie, że ignorowaliśmy sygnały widoczne od lat, że Perez nie pociągnie tematu jako drugi kierowca w momencie, kiedy dościgną nas rywale i w związku z tym tracimy pierwsze, a potem drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. To drugie miejsce jest nie do odzyskania, tak? Czy jest ktoś tu na sali? Czy na sali jest ktoś, kto wierzy, że Red Bull będzie w stanie zająć pierwsze miejsce?
Nie. Pierwsze to w ogóle. Myślałem, że o drugie spytać. Myślę, że drugie też nie, no. Zwłaszcza no, patrząc na formę Ferrari.
Inaczej bym spytał, czy jest na sali lekarz jeszcze, ale wydaje mi się, że ten, że no, niewiele osób ma taką wiarę, no to w tym momencie to już z grubsza wszystko jedno. Dzisiaj w Pole Position padło pytanie, czy powinno się zastąpić Pereza w ogóle przed końcem sezonu. Już widzę jakieś ankiety. Nie wiem, czy mi się w to w ogóle pchał, bo co zrobią, kogo wezmą, w sensie kto im da szanse walki z Ferrari, kiedy tak naprawdę pierwsza rzecz, która nie domaga, to jest bolid. Znaczy, Sergio swoją drogą, no ale jeżeli no ewidentnie w tym wyścigu Red Bull był czwartym najszybszym samochodem, tak? Był wolniejszy i od Ferrari, i od McLarena, i od Mercedesa, tak? Nie miał podejścia Verstappen do Mercedesa, więc co im da wymiana Pereza, jak ten. Jak to mówią, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Już o tym mówiliśmy, prawda?
Wydaje mi się, że ilość problemów, które by wywołało odsunięcie Pereza teraz w tej chwili, jest nie wprost proporcjonalna do tego, co można tym zyskać, bo po prostu ilość jakichś zmian, które trzeba by robić, kontraktów, tłumaczeń, sponsorskich tematów, tłumaczenia ojcu Pereza, że jednak nie będzie tym mistrzem świata. No...
On jest słabego zdrowia i tutaj bym nie był taki okrutny i raczej bym lekarz kazał przytakiwać. O.
Tak. Nie, więc wydaje mi się, że po prostu nikomu, że to jest, może to już jest po prostu podkładka pod następny sezon. Chociaż dlaczego tego nie zrobili przed tą przerwą, wciąż pozostaje zagadką. A myślicie, że jeszcze Sergio odpali do końca sezonu?
Nie wierzę. To jest taki efekt kuli śnieżnej już w tym momencie, w który on wpadł i teraz już wygląda na to, że wszystko idzie dla niego źle. I ja kompletnie nie wierzę, że się z tego podniesie, przy czym, żeby było jasne, to nie oznacza, że on będzie do końca sezonu odpadał w Q1. Po prostu będzie daleko za Maxem Verstappenem, będą Ferrari przed nim, będą McLareny przed nim, będą okazjonalnie Mercedesy przed nim i ta jego zdobycz Hasem, punktowa Hasy. Będzie po prostu, albo i będzie po prostu no, niewspółmierna do oczekiwań i potrzeb.
Ja mam dla was prowokacyjne pytanie przyszło mi do głowy. No. Przepraszam. Bo nie chcę Maksie ci przerywać, ale ten, ale. Czy, ale posłuchajcie. I też na P. Czy Piastri nie urasta na drugiego Pereza? Ha, ha, ha.
Zacznę. Pozwól, że zacznę, bo ja krótko. Chcę wierzyć, że to jest też wyrachowanie z jego strony, ponieważ bardzo go lubię i mam nadzieję, że nie zaliczył takiego doła. Chociaż no nie wiem, no wiem, że to są tacy, że to są najlepsi z najlepszych, przynajmniej większość i że jak chce, to może pojechać te 0,2 sekundy szybciej, Boże, wolniej właśnie, przepraszam, 0,2 sekundy wolniej, żeby być tam jednak z tyłu, żeby nie dopomóc Tomi Norrisowi, aczkolwiek no nie wiem, no chcę wierzyć, że to jest wyrachowanie z jego strony.
To Q1 to nie było wyrachowanie. Nie? To w sensie no, to
w tym wypadku nie, tak, ale powiedzmy te poprzednie wyścigi. Aldona? jak uważasz?
Wiecie co? Znaczy, już widzę oczami wyobraźni to, co się będzie działo w komentarzach na dole, bo pamiętacie, jak swego czasu po drugim zwycięstwie Oscara mieliśmy dużą dyskusję tutaj na dole, związaną z tym, że my tak bardzo Oscara Piastriego chwaliliśmy, nasi widzowie byli bardzo sceptyczni, uważali, że szybko zmieniliśmy zdanie i tak dalej, więc teraz słysząc nas, którzy się zastanawiamy, czy Piastri jest drugim Perezem, to już zupełnie zwariują.
To było prowokacyjne pytanie.
Tak, wiem, to było prowokacyjne pytanie. Both things can be true at the same time. Jest
czyli
prawdą,
dwie rzeczy mogą być prawdą w tym samym czasie. Będziemy tłumaczyć Baldo, ona mówi strasznie dużo po angielsku.
Thank you.
Chyba mam jakiś kompleks i dlatego.
Danke well.
A po łacinie można? Mhm. Quid nocet docet. Znacie takie powiedzenie?
Nie.
To bardzo mądre. Quid nocet, co szkodzi docet. Uczy. Przepraszam, że przerywałem, ale takie quid bardzo lubię to powiedzenie. Docet. Quid nocet docet.
To jest bardzo mądre, to prawda. Oscar Piastri. Dwa ostatnie weekendy gorsze, 14 punktów, natomiast wcześniej przez serię weekendów był gościem, który zdobył najwięcej punktów ze wszystkich. No i co? I jest tak dobry, jak wcześniej o nim mówiliśmy, jak wynikało, czy tak kiepski, jak te dwa ostatnie weekendy? No, prawda jest gdzieś po środku, tylko przy tej połowie, nie, no jednak jest tak dobry. To były incydentalne rzeczy. Problem polega na tym, że ostatecznie o tym, jak kierowca będzie oceniany, na to się składają też to, na to się składa też to, ile ma wpadek. I Oscar Piastri cały czas ma ich za dużo, żebyśmy powiedzieli, tak, super kierowca w 100% kompletny. Ale to nie znaczy, że ten, którym był jeszcze kilka wyścigów temu, który nas zachwycał absolutnie, wygrywał wyścigi, że ten kierowca już zniknął. On nagle zapomniał, jak się jeździ. Nie, nie zapomniał, jak się jeździ. Tylko ma do dopracowania jeszcze kilka rzeczy. Wśród nich jest ograniczanie liczby wpadek, takich jak ta kwalifikacyjna, po pierwsze, i pewnie poprawa tempa kwalifikacyjnego względem Lando Norrisa. Tyle. Poza tym, to wiesz, Piastri by się... Perez to by się cieszył, gdyby miał w sobie jedną trzecią Piastriego.
Ja chciałem się wytłumaczyć z mojej łaciny. Miałem tylko trójkę z egzaminu, nie będę oszukiwał. No. Miałem egzamin, bo studiowałem historię i teraz sprawdziłem, to jest quod, a nie quid, notet docet. Co boli, uczy. No. Więc, ale jeszcze raz, z łaciny byłem przeciętny, ale sama idea powiedzenia jest bardzo
fajna. Ale pamięć masz dobrą. Coś tam... Ważne, że się sam poprawiłeś, a nie, że zostało ci to wyciągnięte po czasie i wiesz, wyśmiane. Nie zna łaciny, a studiował historię. Odezwaliśmy się do profesorów i Cezarego Głotewskiego. Co ma pani do powiedzenia i pan? Ja chciałem tylko powiedzieć wtedy, jak mi przerwałeś, że dla mnie O Chryste, to było u mnie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
Koty,
jestem w centrum, teraz w centrum się dzieją dziwne rzeczy. Niezmiennie zachwyca mnie to, jak zawsze, gdy po prostu jest seria jednego zespołu, wydaje się, że to się nigdy nie skończy, po czym nagle pstryk i już są czwartym najszybszym bolidem. Tak.
A powiem ci, że to jest akurat taka reguła, bo pamiętam takie czasy w historii świata i oglądania mojego Formuły 1, że mamy kolejny sezon dominacji, albo kolejny wyścig, nawet nie sezon, dominacji Williamsa. I człowiek sobie myśli, kurczę, kiedy to się skończy, kiedy mój kierowca ulubiony zacznie wygrywać. Albo potem, no akurat jak Ferrari dominowało i Schumacher, no to wtedy mi się to podobało, bo byłem wielkim fanem Michaela Schumachera. No jednak już oglądasz kolejny sezon i sobie myślisz, no kurczę, fajnie by było, gdyby ktoś jeszcze powalczył. Fakt jest taki, że w tych sezonach dominacji Ferrari i Schumachera to nie było tak, że jeszcze totalnie jak Mercedes tak naprawdę, bo tych walk niby, że z Vettelem o Mistrzostwo Świata Hamiltona to było takie pis na wodę, tak naprawdę Mercedes cały czas kontrolował sytuację, z Schumacherem Ferrari tak nie było, no ale jednak no, na dłuższą metę na przykład te wszystkie sezony mi się zlewają w jeden w moich wspomnieniach, bo po prostu było to ostatecznie w wynikach dominacja Schumachera, więc, ale zdałem sobie sprawę wtedy też, że no z całą pewnością kiedyś się skończy, tylko rzadko się zdarza, że tak drastycznie i tak szybko i w połowie, a nawet w pierwszej połowie sezonu, tak jak teraz było z Red Bullem, to jest ten wyjątek.
Tak, myślę, że będziemy pamiętać ten sezon z tego powodu, tak jak będziemy pamiętać poprzedni z zupełnie odwrotnego. Teraz kolejny temacik i kolejne pytanie prowokacyjne. Czy któryś z zespołów będzie musiał przekroczyć limit budżetowy, aby w ogóle dokończyć sezon i czy to jest powód, dla którego będzie zezwolenie na przekroczenie tego limitu, czy może na przykład mniejsza kara. Opowiemy o tym na przykładzie Mercedesa. Przywołam ostatnio dzwonki jego Antonellego na Monzy, potem George w Austin, no i też w Meksyku się działo w drugim treningu. To były trzy poważne szkody. Limit już jest naciągnięty, jak różni ludzie mówią na to, jak coś jest naciągnięte, proszę sobie wpisać. To jest nie tylko produkcja, ale też to jest naprawa części, zwłaszcza jak są takie poważne, że trzeba je już naprawiać w podłodze, czy w zasadzie tworzyć od nowa. No i zakładam, że jakieś szkody są planowane. Na zasadzie dobra, tam 3 miliony odłóżmy na szkodę. No ale podejrzewam też z drugiej strony, że taki zespół jak Mercedes nie zakłada, że będą w czołówce, jeśli chodzi o miliony, czy Red Bull, miliony wydane tylko na naprawy czy na nowe części. Więc teraz pytanie, czy jeżeli zespół dochodzi do momentu, że albo przekraczamy limit, albo po prostu nie jedziemy w dwóch ostatnich wyścigach, no to co wtedy na przykład? Przekraczamy, ale zgłaszamy do FIA, prosimy o niższą karę, czy przekraczamy i po prostu łykamy karę, no trudno, źle zaplanowaliśmy ten budżet albo mieliśmy zbyt dużych kierowców bombowców w naszych bolidach i to nasza wina. No nie rzucajcie się tak. Aldona, czy po prostu kara to kara, znowu wraca temat kar, czy jest to jakaś okoliczność łagodząca?
Przekraczamy. Natomiast wiesz, no faktycznie pytanie co dalej. No, problem do tej pory mamy oczywiście jeden case taki poważniejszy z przekroczeniem limitów budżetowych, czyli Red Bulla, gdy oni się ewidentnie o to kłócili i próbowali wykorzystać jakąś inną interpretację przepisów i tak dalej. Drugi case związany z karą za limity budżetowe był case'em zupełnie proceduralnym, bo tam chodziło o terminy. Nie było jeszcze takiego przypadku, żeby ktoś wiedział wcześniej, słuchajcie, przekroczymy i poszedł i powiedział, no to my się przyznajemy, zrobiliśmy, wymierzcie nam karę lżejszą. Natomiast no po coś do diabła te limity budżetowe są, więc jeżeli przekroczenie będzie, no to musi być kara, a jednocześnie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zespół rezygnuje z weekendów wyścigowych, bo nie chce tego limitu przekroczyć. No, no nie, to by było upokorzenie dla całej Formuły 1.
Co by zrobił biedny Williams z 19?
Ale de facto, patrząc na to, jak były formułowane w ogóle Concord Agreement, czyli te umowy Concord, czyli te, które zarządzają Formułą 1, to zespół nawet nie bardzo ma formalną opcję, żeby nie wystawiać samochodów, żeby odpuścić weekend wyścigowy. Zresztą jest zobowiązanie, że zespół będzie startował we wszystkich wyścigach sezonu, bo inaczej może się to związać nawet z wykluczeniem. To jest bardzo mocno pilnowane, więc może dojść do sytuacji takiej patowej, że Mercedes jakby nie mając założonych tych limitów wystarczająco mocno, a jednak było dużo mocnych kraks, ostatnio George narobił szkód i trochę Antonelli, że po prostu będzie musiał przekroczyć limit budżetowy, dlatego że musi spełnić wymóg tego, żeby startować we wszystkich wyścigach i wtedy co zrobić z tym, prawda? Jak do tego podejść? No z tym Red Bullem tam było ciekawie, bo tam mówili, że mnie przekonywało ten argument, że nie dostali ulgi podatkowej, którą im się wydawało, że dostaną. Tak, to też są jakieś takie czynniki, które trzeba brać pod uwagę. Zwróćcie uwagę, jak to jest płynne w ogóle, te kwestie limitów budżetowych, jak to się może zmieniać. No ale Aldona ma rację, nie, to nie jest żadne wytłumaczenie. Po prostu limit to limit, przepisy to przepisy i co by się nie działo. Mi się wydaje, że to trzeba rozwiązać na przyszłość. George Russell w ogóle ostatnio powiedział, że po tym jak mu rozwalił samochód Kimi Antonelli, że może powinno się rozważyć wyjęcie jakoś poza limit budżetowy szkód, które czynią młodzi kierowcy na samochodach starszych, po czym dwa razy z rzędu potężnie rozwalił Mercedesa. W ogóle ostatnio w Stanach powiedział, że tam zawsze na tą tarkę tak najeżdżałem i wszystko szło dobrze, nie wiem dlaczego to się stało, gdzie ewidentnie tym razem za ostro najechał na tarkę i nie wiem jaki samochód by to przetrwał, jak widać było jak iskry lecą, jak się odbija od tej tarki. Więc to był jego błąd kierowcy. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podobała z George'a, to jest właśnie to, że tutaj Toto Wolff mówi, że sytuacja jest krytyczna, George mówi, nie jest krytyczna, tutaj możemy użyć starych części, w ogóle wszystko luzik, trochę chyba wszedł przez orkiestrę chłopak.
No dobrze, a czy bralibyście pod uwagę na przykład coś takiego, że każdy zespół ma wyjęte z limitów budżetowych 1,5 miliona euro czy dolarów na potencjalne szkody, czy nie?
A co to zmienia? Ostatecznie...
No ci, co się częściej rozbijają.
Czyli chodzi ci o to, żeby naprawa szkód była w ogóle
powypadkowa, na przykład nie cała, tylko na przykład, każdy zespół ma na przykład 1,5 miliona euro. Nie rozbijasz się, wiesz, to masz...
Wiesz, to jakby też jeszcze zmierza i było dyskutowane w innym kierunku. Co jeżeli masz limity budżetowe i ty masz szkodę całkowitą albo niemal całkowitą po wypadku z winy innego kierowcy, gdy inny kierowca dostał karę, a ty za to cierpisz i wydajesz pieniądze, które są teraz limitowane.
Albo poluzowana studzienka w Las Vegas, tak? I rozwalony bolid Sainza.
Tak. Tak. Jak był taki problem w Grand Prix Malezji, to po procesie się dogadali i ubezpieczyciel toru oddawał Haasowi wtedy pieniądze za uszkodzony samochód Romana Grosjeana. Podpisali ugodę, ale musieli skorzystać z prawników.
Już wtedy widzę, wiecie co, że jeden zespół zatrudnia rzeczoznawców, którzy oceniają, że te szkody wyceniamy na 2 miliony, drugi zespół, a my wyceniamy na 750 tysięcy i walki sądowe.
Dobrze. Prawdziwe sprawy ubezpieczeniowe, że rzeczoznawcy będą przyjeżdżali i mówili.
Tak.
Innymi słowy, nie do zrobienia. Dziękujemy, idziemy dalej.
Rozbijasz się, to płacisz.
Tak, dokładnie.
Czyli czas na Grand Prix Brazylii 2024 na torze Interlagos. Przypomnijmy, rok temu, po pierwsze, na koniec kwalifikacji były tak ciemne chmury nad torem, że wyglądało to jak wyścig nocny, to świetne zdjęcia wyszły i w ogóle świetnie to wyglądało też w telewizji. Zastanawiali się, czy jeszcze jakby chwilę to potrwało, tam nie było nic widać, bo ten tor nie ma świateł.
Maksiu, ja się nie zastanawiałam, czy to jest wyścig nocny, tylko czy to jest już koniec świata.
Ja też.
Naprawdę to wyglądało apokaliptycznie.
Jak kończyć świat, to można być, jak koniec świata, to już lepiej być w Brazylii. Verstappen pobił rekord, zwyciężył, nie mówię, że w faweli, no. Verstappen pobił rekord i zwyciężył 17 wyścig w sezonie, drugi był Lando Norris, więc prawie jak w tym sezonie, a trzeci Nando, czyli Fernando Alonso. Ktoś jeszcze pamięta, że Fernando Alonso był na podium. No i tam była ta do końca walka z Perezem, fotokomórka, te zdjęcia, gdzie tam dosłownie jakieś centymetry ich dzieliły na mecie.
To była ta super ta kontra Alonso, co?
Że... Tak.
Wyliczy, że tutaj w ostatnim zakręcie...
Czają się jak zwierz, tak, było wspaniałe. No i teraz co nas będzie czekało, czy czeka nas, zaraz mi powiecie, czy czeka nas znowu mocny wynik Ferrari i gdzieś tam za nimi Norris, czy jednak McLaren, czy może jednak wierzycie w Red Bulla, chociaż chyba ciężko, no ale gruchnęła dzisiaj wieść, że Red Bull rozważa wymianę silnika w bolidzie Maxa Verstappena, ostateczna decyzja ma zapaść w czwartek, to by oznaczało karę plus 5 pozycji. No to by mogło mocno namieszać. Pytanie, jak wiele by tym zyskali, świeży silnik, tak, do końca sezonu, czy wiedzą coś, na przykład, że jak go Watt kręcą na 110% to poleci, czy nie?
Lando Norris lubi to. Tego do końca nie wiedzą. Mercedes, jak wyciął super końcówkę sezonu 2021, to zajeździł dwa silniki Bottasa, w tym jeden silnik tylko w jeden wyścig, tylko podczas Grand Prix Włoch, żeby zobaczyć, na ile można ten silnik wyżyłować, żeby potem Lewis miał to dodatkowe mega walnięcie i tą bardzo mocną końcówkę sezonu. Co też było takie chyba średnio sportowe, ale już nie będziemy wracać do tego sezonu wspaniałego. Więc wydaje mi się, że tak tego nie mają wyliczonego, natomiast tych 5 pozycji, no co prawda jest to tor, na którym można wyprzedzać i silnik jest na nim ważny, ale nie wiem, czy zrobi aż taką robotę do końca sezonu. No i mi się wydaje, że ta końcówka się zapowiada z wyścigu na wyścig teraz ciekawiej przy tych stratach Maxa. Ale na dłuższą metę wątpię, żeby Max ten tytuł stracił.
A wiesz co, mi właśnie troszeczkę ten entuzjazm osłabł po tym wyścigu, no bo w wyścigu, który ewidentnie był fatalny dla Verstappena z dwoma karami i tak dalej, Norris odrobił tylko 10 punktów. A no, zostały 4 weekendy wyścigowe, 47 punktów. 12 punktów na wyścig, nie do zrobienia, jeżeli nie będzie DNF-u Verstappena. Więc może, wracając do tematu silnikowego, też lepiej się zabezpieczyć i najwyżej startować trochę niżej, ale mieć jednostkę napędową super na końcówkę sezonu, niż gdzieś tam o coś się denerwować i właśnie tego DNF-a wypatrywać za rogiem.
No ale ja słuchajcie, inaczej, 4
przepraszam. 12 punktów na rundę, nie na wyścig, dlatego na że rundę, mamy jeszcze dwa sprinty.
No sprinty, tak.
W tym w Brazylii właśnie, w tym Brazylii mamy weekend sprinterski. Co ważne. Więc tych punktów jest troszkę więcej. Aldona, w ogóle komentujesz 120. Któryś?
Sprint,
nice. To my sprintem polecimy przed teleodbiorniki, super, żeby cię słuchać.
Zapraszam. Sprinty są tam naprawdę super. To jest akurat, to jest fajny weekend na to i fajny tor, żeby mieć
tak, format sprinterski. Pasuje.
No dobrze, to jest jedna rzecz, czyli tytuł Verstappena. A czy troszkę łaskawszym okiem patrzycie na Ferrari i tytuł dla nich konstruktorów, czy prawie że równie pewni jesteście, że nie doskoczą?
Słuchaj, oni się tak przyjaźnią, biorąc pod uwagę zdjęcia z celebracji jednych i drugich, że w sumie jak jeden zdobędzie, to drugi sobie pójdzie zrobić zdjęcie z trofeum, jak drudzy zdobędą, to tam się pójdą sobie zrobić zdjęcie z trofeum. Będzie, wiesz, wszystko zostanie w rodzinie.
Okej, okay, rozumiem. Ale to w ogóle było, to mi się całkiem podobało, tak jak nie przypadam za Zakiem Brownem, to było śmieszne. Ładnie to wyliczone. No dobrze, czy to jest w takim razie czas na nasze typy na podium?
Nie, jeszcze trzeba powiedzieć coś o Interlagos, mój drogi mój.
No to proszę. Ja tam nie byłem, ty byłeś.
Między jeziorami, to tak jest bardzo ładne. Super fajne jest to, że jakby wszędzie tam, gdzie ta natura w ogóle taka brazylijska, bujna, zieleń, gdzie może nie jest nieprzytłamszona, prawda, maintenance, utrzymanie toru, gdzie może wybuchnąć, to tam po prostu w jednym miejscu jest taka malutka dżungla, bardzo mała, ale jest tam drzewa i to strasznie fajnie wygląda. Tor, który no legendarny, 4,3 km, czyli naprawdę krótki, jak na standardy Formuły 1, przerównywany jest przez kierowców do toru go-kartowego, ze względu na to. Konfiguracja podobna tak naprawdę do Grand Prix Meksyku i do tego jeszcze też tor położony wysoko, może nie 2200, tylko bliżej 800 metrów nad poziomem morza, ale też to jest jakaś anomalia podobna do Meksyku. Różnica zasadnicza jest taka, że w Brazylii mamy te ondulacje, tak się mówi, tak, na różnicę
wysokości
poziomów,
no?
tak. I to jest coś, czego nie widać aż tak bardzo w telewizorze, ale no, główna prosta położona zdecydowanie najwyżej, potem z tymi S-kami Senny, pierwsze dwa zakręty lewo-prawo, stromy zjazd w dół, tam z tyłu krótsza prosta, ale ciągle prosta pod koniec, której się atakuje, zresztą Lewis Hamilton atakował tam Verstappena w 2021 roku, wywieziony poza tor, słynna sytuacja, do której się porównywało jego potem walkę z Norrisem i potem za tym czwartym zakrętem, piątym jest taki przefajny podjazd pod górę i mam nadzieję, że w końcu wykorzystają ten kadr, bo ja dopiero zobaczyłem, jak pięknie wygląda ten tor z tego punktu, jak sam tam pojechałem i sam stanąłem w tym miejscu, jak tam jest stromy podjazd, jak super fajnie jeszcze w tle widać miasto São Paulo właśnie z poziomu piątego zakrętu bardzo szybkiego w stronę tych już takiej ciasnej, krętej sekcji, jest to naprawdę super widok, a teraz za czasów Liberty się różne inne nowe kadry wprowadza do Formuły i pokazuje te tory z innego kąta, to często i służy, więc mam nadzieję, że to zobaczymy, bo to jest po prostu, gdyby mi ktoś pokazał wcześniej ten tor z tego miejsca, istniałoby ryzyko, że go nie poznam. Prawdopodobnie, bym się kierował prawdopodobnie odcieniem zieleni, to jest taka ciemna zieleń, soczysta, nie soczysta, taka no po prostu ciemna. Nie, ona jest taka...
Kolorem, aha, no tak, właśnie, tak. To właśnie intensywna. Widać, jakbyś się kierował kolorem, no.
To kolorem. I może z tyłu São Paulo, ale tak ciężko by mi było. No i mamy potem sekwencję tych takich ciasnych zakrętów, prawo, lewo, bardzo, bardzo fajną, techniczną, gdzie też się może zadziać. No jest to tor, który lubi akcję, natomiast oczywiście kluczowy ten podjazd taki od 12 zakrętu poprzez 13, 14, 15 to są tak naprawdę łuki brane na pełnym gazie, więc ostatni zakręt na torze prawdziwy to jest 12 z 15 zakrętów i ten podjazd stromy pod górę i ten łuk no zacieśniający się cały czas, ale na pełnym gazie. Rozdzielenie pod koniec na lewo ten panie, na prawo panowie, nie, żartuję, na lewo pitlane, na prawo główna prosta. No jest to tor legenda, bardzo fajny, lubiany przez kierowców tor, na którym naprawdę się dzieje. Po prostu z roku na rok bardzo, bardzo dobre wyścigi. Co do otoczenia, okolicy, no to tak, São Paulo, no mówimy o tym co roku, zresztą wszyscy. Jest to ze wszystkich krajów, w których byłem na Formule 1, a ze współczesnych torów byłem na każdym torze Formuły 1, to najmniej bezpiecznie, ja się generalnie czuję bezpiecznie wszędzie prawie, ale jedno miejsce, gdzie zawsze jakoś tak funkcjonowałem trochę z duszą na ramieniu, to była Brazylia i São Paulo.
Zawsze kosa w kieszeni w Brazylii.
Nie, to powiem ci tak, żeby z tego co mówią
Z nożem na pistolety to ten, to
tak,
lepiej nie.
Tak, to po pierwsze, ale ten dziadek kolegi, jak byliśmy jeszcze chłopakami, to ten, to i on był taki właśnie z Praga, tego typu okolice, więc miał dużo takich mądrości chłopaków, którzy biegali, to powiedział, że chłopcy nie noście noża, nie, bo to ten, jak to powiedział, największe frajerstwo to dostać z własną kosą pod żebro, nie, i tak dalej, ale miał rację, że jak się nie umiecie czymś posługiwać, to raczej lepiej już być grzecznym, przytakiwać i ten, oddać portfel, niż sobie zapewnić jeszcze ten. Trzeba umieć się posługiwać pewnymi rzeczami, żeby je wyciągać. Tak więc nie noszę żadnych noży czy innej broni ze sobą. Także w São Paulo.
Wydaje mi się, że to Michał Polo opowiadał w którymś wywiadzie czy w którymś programie, że jak był na Mistrzostwach Świata w 2014 roku w Brazylii, to, że po pierwsze koledze chyba dziennikarzowi wyjęli z taksówki laptopa czy coś, a po drugie, że taksówkarze opuszczają lekko szybę, bo wtedy jak ktoś walnie, to ona się nie zapada od razu do samochodu, tylko się trzyma. Więc, że są lekko opuszczone we wszystkich taksówkach, bo są tak przyzwyczajone. Więc to jest niezła historia też. No dobrze, nasze typy na podium. Jestem prawie pewien, że w tydzień temu Czarek, chociaż nie chyba mówiłeś Leclerc na pierwszym. Leclerc! No dobrze, więc zobaczymy teraz. Ja zacznę. Ode mnie będzie Norris, Piastri, Sainz.
I to jest człowiek, który wierzy w Piastriego.
I w Sainza.
I Sainza. Tak. No dobrze, Cezary?
Leclerc! Norris i Hamilton. Takiego kierowcy nie ma.
No, ale może tak będzie brzmiał.
Udawała dźwięk silnika V6.
Nie, albo to w chipie. Jak patrz, że zamiast fotoradaru na wanie, nie wiem czy słyszeliście, że tam łapie policjant kierowcę i mówi, panie kierowca, jechał pan za szybko. Ale skąd pan wie, nie ma pan radaru? Wiem, bo badaliśmy na wanie. Jakiego wanie? Wania, chodź tu. I Wania, jak pan jechał? A jak powinien jechać? Tak więc.
I weź się tu kłóć w sądzie. Aldona, wciąż musisz powiedzieć typy na podium.
Norris, Leclerc, Verstappen.
Leclerc! No dobrze.
Skąd się wziął ten Leclerc koguci?
Zapomniał o Verstappenie.
No, że że idzie Leclerc i ktoś go nagrywa, po prostu fan, i słychać, jak tam jakiś dzieciak krzyczy: Leclerc! Leclerc! I on przychodzi i nie widzi: Leclerc! Biedny, tak. No i wiesz, jest z tego piosenka, dzwonek, wszystko.
Okej. Okay, no
ale tak jeszcze tak nostalgicznie powiem to, że ładnie nam się kończy ten Sainz w Ferrari, prawda?
Super fajnie. Cieszę oczy, naprawdę. No tak, szkoda.
Szkoda chłopa i ciekawy jestem klaszu pomiędzy Sainzem a Albonem. Jak to będzie wyglądało, skoro Colapinto tak sobie pozwala. No dobrze, to dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Teraz będzie przerwa po tym wyścigu, więc się znowu kilka tygodni nie zobaczymy, żeby znowu potem trzy wyścigi, jeden po drugim zaliczyć każdego tygodnia. Przypominamy o kodach rabatowych na opony Continental, które znajdziecie w opisie naszego podcastu. Nikt nie jedzie z was do Brazylii, a Aldona to wiem, nie. Że nie, Czarku nie. Dobrze. Nie.
Ja też jeszcze powiem, że następny odcinek to w poniedziałek, bo po takiej dłuższej przerwie to myślę, że w poniedziałek warto się spotkać od razu.
Tak.
A to ja jeszcze powiem, że Cezary nie jedzie do Brazylii, ale też jedzie do miejsca na B i warto śledzić, bo kończy się sezon długodystansowych Mistrzostw Świata z Robertem Kubicą.
Tak. Czyli jest, jadę do... Nie, i nie Buenos Aires, które... A są takie słynne kompilacje, jak się pytają o jakieś nazwy państw na różne litery i panie mówią o nazwy miast w ogóle w jakimś innych obszarach świata, ale to w Ameryce. To nie będę, to będzie Bahrain. To będzie Bahrain, ostatnia runda, więc z jednej strony oczywiście cały czas ręka na pulsie z Formuły 1, z drugiej oczywiście ostatni start tegoroczny Roberta w Ferrari.
Dawaj dużo na sociale, bo jak jest weekend F1, to trudno jest to wszystko śledzić, więc ja patrzę na twoich socialach, co się tam dzieje. Jak nie mam czasu na live timing, ci się strasznie wkurzam, jak na przykład przez godzinę nic nie piszesz.
To co, 115 minut raport. Dobrze, no? Będę dawał w takim razie.
Tak. Jak ja też, jak nie na X-ie dawniej Twitter nie widzę co pół godziny jakiegoś X-a od ciebie, to też się martwię, czy wszystko w porządku.
Naprawdę?
No.
O kurczę, myślałem tylko, że jestem uzależniony.
No, widzisz.
niestety. Niestety łatwo się do takiego syfu przyzwyczaić. Dziękujemy bardzo. I do X-a w sensie, dawniej Twittera, nie jestem fanem. No,
ja to uważam, że to jest bardzo dobra platforma, ale ma też swoje wady, jak wszystko w życiu.
Zady i walety. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy. Pa, pa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.